stąd AWR uznała, że to z nim głównie nawiąże kontakty. I te kontakty skutkowały także tym, że postanowiono stworzyć oddział złożony z Ukraińców, który walczyłby z Sowietami w szeregach Wehrmachtu. Wszystkie te struktury, powiedzmy sobie, narodowe, narodowo-radykalne w latach 30. ulegały procesowi faszyzacji, zafascynowania się faszyzmem, głównie włoskim, bo w powszechnej świadomości Polaków, Litwinów, Łotyszy, Estończyków, Rumunów, Ukraińców, no Białorusinów i Niemców było to, że oczywiście społeczność żydowska była społecznością będącą swoistym beneficjentem okupacji sowieckiej. No, na pewno polską inteligencję uważał za niebezpieczną, no bo uświadomioną narodowo, mającą chęć realizacji celów narodowych na obszarach, które on uważał, że są obszarami, które będą należeć do ukraińskiej państwowości, więc pewnie uważał polską inteligencję za niebezpieczną.
Piotr Zychowicz, historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj we Wrocławiu w hotelu Klasztor Arche, któremu bardzo dziękujemy za gościnę. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie. A partnerem strategicznym naszego kanału jest oczywiście catering dietetyczny Pomelo. Pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o rabacie znajdziecie w opisie pod tym filmem. Zapraszam Państwa do odwiedzenia naszej księgarni internetowej historiarealna.pl, w której kupicie m.in. książkę naszego dzisiejszego gościa Arkadiusza Karbowiaka. Dziękuję, drodzy Państwo, że jesteście z nami. Dziękuję za wszystkie suby, lajki i komentarze. To jest bardzo duża pomoc dla naszego kanału. Oraz dziękuję za wsparcie, które dostajemy od naszych patronów na Patronite i na YouTubie. Dołączcie do grona patronów, bo to dzięki Wam, drodzy Państwo, możemy zachować niezależność i kręcić odcinki w plenerze, czyli na przykład tak jak dzisiaj w tym pięknym obiekcie. Bardzo, bardzo jeszcze raz Państwu dziękuję. Działamy dla Was i dzięki Wam. A moim i Państwa gościem jest Arkadiusz Karbowiak, znakomity znawca stosunków polsko-ukraińskich, badacz dziejów najnowszych, autor m.in. rewelacyjnej książki Bohaterowie czy Zbrodniarze, wydawnictwo Libra. Książka dotyczy dowódców żołnierzy wyklętych. Bardzo Państwu polecam tą książkę. Bardzo niepoprawne politycznie wnioski. Cześć Arku.
Witam serdecznie.
Jesteśmy na ty, bo znamy się lat, ja nie wiem... 15, 20?
20.
Co najmniej. A, drodzy Państwo, ci, którzy oglądają historię realną od początku, pamiętacie nasze rozmowy historyczne, o czym rozmawialiśmy? O Własowie, Brygadzie Świętokrzyskiej, wojnie domowej w Hiszpanii.
Kozakach.
Kozakach, froncie wschodnim. Było tych rozmów bardzo dużo. No i Jarku, jak już wymieniamy wszystkie Twoje funkcje, to dodajmy, że rozpocząłeś nową przygodę życiową, to znaczy założyłeś kanał na YouTubie Historia pod prąd, w którym zamieszczasz rewelacyjne odcinki, między innymi o wrześniu 1939 roku, o Westerplatte i Poczcie Polskiej. Świetny kanał. Jak się czujesz jako YouTuber?
No jak to początkujący, tak raczkuję trochę we mgle, no próbuję jakoś dochodzić do superprofesjonalizmu, no niedoścignionym jesteś przykładem, no właśnie tego, jak można fajnie i sensownie taki kanał rozwinąć. Nie mówię, że ja oczywiście podążę w Twoje ślady, bo to jest niemożliwe, ale jak gdyby przynajmniej w jakiejś może mierze będę starał się to zrobić.
Jeszcze mnie przegonisz, a Państwu oczywiście bardzo polecam kanał Arkadiusz Karbowiak, Historia pod prąd. Dajcie suba naszemu gościowi i słuchajcie bardzo fajnych odcinków. Dzisiaj porozmawiamy, drodzy Państwo, o kolaboracji ukraińskich nacjonalistów z III Rzeszą, z Niemcami podczas II wojny światowej, szczególnie o słynnym batalionie Nachtigall, który w niemieckich mundurach wkraczał do Lwowa w 1941 roku. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, Arku, co dzisiaj masz wpięte w klapę? Co to jest? Bo mnie to strasznie zaintrygowało, jak zobaczyłem.
A to jest taki znaczek za zasługi dla niepodległości. Osoby, które wykazywały się działalnością w opozycji antykomunistycznej otrzymują chyba nawet zobaczę. Ja mam taką legitymację działacza opozycji antykomunistycznej. No i oczywiście tam jakaś drobna gratyfikacja z tego finansowa tytułu jest. No a oprócz tego właśnie taki znaczek się do tego dostaje. No i to jest marynarka, w której ten znaczek jest ze mną obecny przy różnego rodzaju wydarzeniach. Mam go na stałe po prostu.
No to gratulacje. Klapie. Gratuluję ci. I to zaszczyt, że gościmy zasłużonego działacza i kombatanta
tak,
walki,
bo to urząd,
walki z komuną.
Bo to urząd do spraw kombatantów rzeczywiście.
No nieźle. Gratuluję. Masz zniżkę na PKP w związku
tak,
z tym?
Tak.
Kapitalne. No dobrze, drodzy Państwo, lecimy z naszym tematem. Zanim przejdziemy do roku 41 i tego, w jaki sposób Ukraińcy w mundurach niemieckich znaleźli się we Lwowie i ogłosili w ogóle powstanie rządu, i porozmawiamy również oczywiście o straszliwym pogromie Żydów, do którego doszło w tych pierwszych dniach okupacji niemieckiej Lwowa w 41, to przejdźmy do początku tej historii, żeby widzom powiedzieć, jak w ogóle do tego mogło dojść. Powiedz mi, kiedy zaczęły się pierwsze kontakty podziemia, czy też nacjonalistów ukraińskich z Polski z służbami specjalnymi III Rzeszy, Abweru?
Ukraińcy tutaj prochu, że tak powiem, nie wymyślili, czyli postępowali w sposób podobny, jak postępowały polskie środowiska niepodległościowe przed I wojną światową, a więc kontakty Piłsudskiego z wywiadem austro-węgierskim, a tutaj mieliśmy do czynienia z kontaktami Ukraińców z UWO, z Ukraińskiej Organizacji Wojskowej, z wywiadem niemieckim. Dlaczego? Tak,
czyli wróg mojego wroga jest moim przyjacielem.
Tak.
Skoro oni walczyli z Polską, to Niemcy byli naturalnym sojusznikiem.
No to jest tak, że organizacje niepodległościowe, czy to było UWO, czy to było PPS, poszukiwały mecenasów, sponsorów, którzy byliby skłonni ich działalność finansować. Oczywiście nie ma nic za darmo, w związku z tym tak Piłsudski, jak i siatka Konowalca UWO musiała za to zapłacić działaniami wywiadowczymi na rzecz państwa mecenasa. Czyli w przypadku Piłsudskiego to były Austro-Węgry, w przypadku Konowalca to była Republika Weimarska. No i oprócz tego mecenatu poszukuje się też podmiotu, który jest niezadowolony z istniejącego porządku międzynarodowego i próbuje ten porządek zmienić. No oczywiście w przypadku I wojny światowej to wyglądało trochę inaczej, ale w relacji pomiędzy polskimi organizacjami niepodległościowymi a Austro-Węgrami, ale w przypadku Niemiec i Ukraińców wyglądało to właśnie tak, że słusznie uznał przywódca UWO Konowalec, że to Niemcy będą tym państwem, które będzie niezadowolone z porządku wersalskiego i będzie poszukiwało dróg do jego zmiany. Zbrojnych lub też koncyliacyjnych za pomocą jakichś rozmów, układów, pokojowej próby zmiany. I tak zresztą do tego zmierzała polityka Stresemana.
Czyli kanclerza, przywódcy Republiki Weimarskiej. No i cel był wspólny, upadek Polski, bo i Niemcy, i ukraińscy nacjonaliści byli tym oczywiście zainteresowani. Dodajmy, Arku, że ta UWO, czyli Ukraińska Organizacja Wojskowa, w dużej mierze wzorowała się na organizacji bojowej
tak
PPS.
Jest.
No i takim ponurym paradoksem tej historii jest, że chociaż Piłsudski był dla nich wzorem postępowania, to pierwszy zamach, który dokonali taki poważny, był właśnie na Piłsudskiego. Strzelali do niego we Lwowie i chyba ranny został wojewoda, bo oni samochodem jechali. No ale potem UWO dokonuje szeregu też rozmaitych zamachów na innych polskich dygnitarzy, akcje sabotażowe przeciwko Polsce, no bo w ich optyce to, co dla nas jest wielkim zwycięstwem Polaków, prawda, powstanie II Rzeczypospolitej,
tak,
to jest katastrofa i oni uważają, że są okupowani przez Polskę. Oczywiście dotyczy to, drodzy Państwo, Galicji Wschodniej i Wołynia, tych terenów, na których ukraińska ludność mieszkała. No i powiedz mi, czy te wszystkie ataki, te zamachy, ten sabotaż przeciwko państwu polskiemu, które UWO robiło, a potem organizacja ukraińskich nacjonalistów, pieniądze, nie wiem, szkolenia, bomby, to szły te środki właśnie z Republiki Weimarskiej, z Niemiec?
Szkolenia w niewielkim stopniu tak, bomby robili samodzielnie. Pieniądze oczywiście szły w zamian za dane wywiadowcze, które przekazywali członkowie UWO wywiadowi niemieckiemu. Wywiad niemiecki nie był oczywiście jedynym, bo oprócz tego współpracowano i z Litwinami, gdzie też płynęły środki finansowe, i z Czechosłowacją też do pewnego momentu płynęły środki finansowe.
Czechosłowacja też im dawała forsę?
Tak, tak, tak. No tu była duża, na terenie Czechosłowacji była duża diaspora w ogóle ukraińska. Ta głównie związana z Zachodnią Ukraińską Republiką Ludową, a więc tym podmiotem, który prowadził z nami tą wojnę z lat 1918-1919. No poszukiwano, gdzie to tylko możliwe, jakiegoś wsparcia finansowego, i z Niemcami to wsparcie w 1928 roku ustało z różnych przyczyn. Także takich, że wówczas niemiecka polityka próbowała wejść w relacje pozytywne z krajami Europy Zachodniej. No i takim trudno było uczestniczyć w wsparciach działań o charakterze między innymi terrorystycznym, bo takie działania prowadziła UWO, i nastąpił później swoisty comeback, czyli powrót do tej współpracy w roku 1932, i trwała ona do roku 1933, do końcówki w zasadzie, do jesieni. No wówczas, kiedy kanclerz podjął decyzję o tym, że o unormowaniu relacji z państwem polskim, podpisaniu traktatu o nieagresji od 1934 do 1939 w kontekście polskim, a 1938 w kontekście czechosłowackim, współpraca pomiędzy wywiadem niemieckim, Abwehrą, a OUN już wówczas od 1929 roku ustała i na nowo wróciła.
Okej, okay, to jeszcze zanim przejdziemy do tego finalnego momentu, czyli 1939 rok, upadek państwa polskiego, jaką rolę w tym odegrała Abwehra i Ukraińcy, to jeszcze jedna ciekawa rzecz, o której nie każdy wie. Otóż z czasem UWO przeistoczyło się oczywiście w Organizację Ukraińskich Nacjonalistów, czyli OUN, no i takim najbardziej spektakularnym atakiem, no to oczywiście było zastrzelenie w Warszawie na ulicy Foksal ministra Pierackiego, ministra spraw wewnętrznych. No i, drodzy Państwo, zabójca Pierackiego uciekł do Gdańska, do wolnego miasta Gdańsk, i stamtąd drogą morską uciekał do Świnoujścia, które wówczas było oczywiście w Niemczech. I wydawało mu się, że Niemcy zapewnią mu właśnie bezpieczeństwo, ale jego tam aresztowali na wniosek polskiego konsulatu i wydali Polakom, tak? Bo to był wtedy pakt między Polską, czy też odprężenie między Polską a Niemcami.
No, nie dotyczyło to bezpośrednio zabójcy, bo on uciekł ostatecznie do Argentyny, był to Chryć Maciejko.
Organizator.
Ale tym, który nadzorował go z ramienia centrali, czy prowydu, krajowego prowydu OUN, Mykoła Webet, to właśnie on uciekł do owego Świnoujścia i tam na prośbę władz polskich zatrzymało Geheimeshtaspolizei.
Gestapo.
Tak, został on wydany w ręce polskich władz. No i był jednym z głównych oskarżonych na procesach, które władze polskie zorganizowały przywódcom OUN.
Oprócz
Bandery. On dostał, tak jak Bandera, karę śmierci, tak jak Bandera, tą karę śmierci zamieniono mu na karę dożywotniego pozbawienia wolności. I tak Bandera w 1939 roku wyszedł z więzienia.
No dobrze, docieramy w takim razie do pierwszego takiego wielkiego, dramatycznego wydarzenia, jakim jest upadek państwa polskiego. Tak jak powiedziałeś, kiedy obowiązywało to odprężenie po układzie polsko-niemieckim, podpisanym przez z jednej strony Lipskiego, z drugiej strony władze niemieckie, hitlerowskie, ta współpraca Abwehry z OUN no, troszeczkę przygasła. No ale potem wiosną 1939 roku następuje zerwanie polsko-niemieckie, wszystko idzie ku wojnie, a jak wojna, no to Niemcy będą próbowali tą Polskę rozbić. Jak rozumiem, to jest ten moment, kiedy starzy przyjaciele, starzy znajomi, czyli ukraińscy nacjonaliści i niemieckie służby specjalne, znowu nawiązują antypolską współpracę.
No tak, dlatego że no, Ukraińcom zależało, tak jak wcześniej mówiłem, na tym, żeby ich działalność niepodległościowa, mająca na celu stworzenie samostyjnej Ukrainy na terenach głównie zamieszkałych przez tych najbardziej uświadomionych narodowo Ukraińców, czyli na terenach państwa polskiego, czyli Galicji Wschodniej, w mniejszym stopniu Wołynia, była wspierana przez państwo, któremu zależy na rozbiciu porządku wersalskiego. No i III Rzesza takim państwem oczywiście była i we wrześniu 1939 roku to te działania związane z rozbiciem tego układu wersalskiego przerodziły się w konfrontację militarną, zbrojną, inwazję na Rzeczpospolitą. No i Ukraińcy oczywiście, mówię o tych z OUN, no nie pozostali tutaj bierni. Przed jeszcze inwazją w miesiącach czerwiec, lipiec 1939 powstał tak zwany Legion Suszki. Czyli dowodził, to nazwa pochodzi od nazwiska pułkownika Romana Suszki, a Legion został stworzony przez niemiecką Abwehrę. Dowodzony był właśnie przez pułkownika i jego zadaniem było kroczenie na terytorium Polski, dojście do Lwowa, rozpostarcie, powiedzmy sobie, skrzydeł nad ukraińską irydendą, która tam na Kresach Wschodnich wówczas miała wybuchnąć.
No, wtedy, znaczy, rebelia tam miała wybuchnąć, tak, po prostu OUN-u, przeciwko Polakom.
Polakom. Wtedy jeszcze nie było paktu Ribbentrop-Mołotow, bo to był czerwiec, lipiec, więc władze niemieckie przewidywały takie swoiste rozegranie tej konfrontacji z Polską za pomocą również wykorzystania karty ukraińskiej. No i stąd też stworzenie tego Legionu. Potem sytuacja się delikatnie skomplikowała w momencie, kiedy został podpisany pakt Ribbentrop-Mołotow. Legion nie został rozwiązany. On stacjonował na terenie, tam szkolił się w Austrii, ale także na terenach mojej małej, że tak powiem, ojczyzny, czyli Śląska Opolskiego w okolicach Nysy. W każdym razie wystartowali do konfrontacji, a nie brali w niej udziału bezpośredniego, tylko tam przemieszczali się za wojskami niemieckimi. Gdzieś tak 7-9 września 39 z terenów z Łowacji wkroczyli na terytorium II Rzeczpospolitej, no i przemieszczali się w kierunku Lwowa. I w pewnym momencie, kiedy nastąpił 17 września, ten ich marsz został zastopowany. No a tam mieli oczywiście tych rebeliantów wesprzeć, być może jakiś ośrodek polityczny wówczas by we Lwowie został stworzony. No a w związku z inwazją sowiecką, wiadomo, do tego nie doszło, choć rebelia wybuchła wcześniej. Na terenach Kresów Wschodnich przed 17 września mieliśmy już do czynienia z pewnymi działaniami skierowanymi przeciwko polskiej administracji, policji, wojsku i no tak, osadnikom.
Wiesz, to Smarzowski w swoim filmie Wołyń pokazał bardzo dramatyczny sposób ten pogrzeb Polski. Jest cerkiew grekokatolicka, jest ksiądz, wokół niego wierni. Rzecz się dzieje właśnie gdzieś na południowo-wschodnich ziemiach. No i oni zakupują, z tego co pamiętam, flagę Polski, koronę cierniową, czapkę taką oficerską polską, no i cieszą się z tego powodu, że Polska padła. I mieliśmy wówczas do czynienia z tak, atakowaniem żołnierzy, którzy się oddzielali od oddziałów, w stryju nawet większe wystąpienia takie o charakterze powstańczym niemalże, pojedyncze mordy, ale przede wszystkim to była taka kampania, wiesz, zdzierania polskich orłów z urzędów, niszczenia flag, prawda, no tego typu takie upokarzające bardzo dla polskich świadków wydarzenia. No ale paradoks polega na tym, że Niemcy, którzy byli bardzo pragmatyczni, no złożyli interesy Ukrainy na ołtarzu porozumienia ze Stalinem. Ja pamiętam, że jeszcze do 17 września w niemieckich dokumentach, które widziałem, jest taka wariantowość pewna, prawda? Jeżeli Sowieci wkroczą...
Bo nie byli pewni właśnie, czy Stalin...
Tak, to wtedy się dzielimy z Sowietami Polską. Jeżeli nie wkroczą i nie wypełnią swoich zobowiązań ze strony paktu Ribbentrop-Mołotow, to rzucamy na stół kartę ukraińską i na tych terenach południowo-wschodniej Polski zrobimy jakąś formę, nie wiem, no, państwa ukraińskiego, jakiejś autonomii ukraińskiej.
No, myśleli wtedy o wykorzystaniu tak naprawdę Ukraińców. Do końca jeszcze nie mieli sprecyzowanych koncepcji, jak to docelowo by miało wyglądać, ale z faktem, że na tej naradzie w Ilnau, w tym pociągu Ameryka, gdzie właśnie podejmowano ten temat, zastanawiano się nad tą możliwością w sytuacji, gdyby jednak Stalin nie zdecydował się na wkroczenie do Polski, no bo oni cały czas tego oczekiwali, żeby on to zrobił jak najszybciej, no mając świadomość, że wtedy opór Polski będzie już całkowicie daremny i zostanie zakończony. Pomijam to, że on oczywiście zrobił to w sytuacji, kiedy no, Polska już de facto przegrała kampanię.
Oczywiście, oczywiście. No dobrze. Także drodzy Państwo, jak Państwo widzicie, w dużej mierze sprawa ukraińska była związana z aktualną, powiedziałbym, kierunkiem polityki niemieckiej. W momencie, kiedy Niemcy żyli dobrze z Sowietami, no to sprawa ukraińska była beznadziejna. No ale w pewnym sensie wydawałoby się, że całe szczęście dla ukraińskich nacjonalistów, Niemcy wzięli się za łby w 1941 roku z Sowietami. Pakt został złamany. 22 czerwca 1941 roku rozpoczęła się operacja Barbarossa. Hitler zaatakował Stalina. No i wydawało się, że to wybija ta dziejowa godzina dla ukraińskich nacjonalistów. Powiedz mi, no już teraz przechodzimy jakby do głównego tematu naszej rozmowy. Co to był batalion Nachtigall i co robił właśnie w czerwcu 1941 roku?
Niemcy, przygotowując się do realizacji operacji Barbarossa, a konkretnie niemiecki wywiad, czyli Abwera, nawiązał kontakty ze środowiskami ukraińskich nacjonalistów z struktur OUN. No one wówczas, kiedy ten kontakt był nawiązywany, znajdowały się w fazie już głębokiego podziału, który ostatecznie zafunkcjonował na przełomie marca i kwietnia 1941 roku, czyli został dokonany rozłam na OUN B, czyli tą część struktur OUN, która związana była ze Stepanem Banderą, i OUN M, związaną z pułkownikiem Andrejem Melnykiem. Abwera się oczywiście zastanawiała nad... Pierw chcieli w ogóle, żeby się te struktury pogodziły. Nie było to możliwe. No i zaczęto się zastanawiać, którą ze struktur wybrać. Niestety Melnykowcy nie posiadali żadnych aktywów na terenie sowieckiej Ukrainy, bo byli to ludzie bardziej konserwatywnie nastawieni, starsi działacze. Nie widzieli sensu dla poświęcania życia i zdrowia swoich członków na terenie Związku Sowieckiego w związku z jakąś tam szczególnie dużą aktywnością. A w przypadku właśnie OUN B było inaczej. Bandera dysponował pewnymi aktywami na terenie ZSRR i stąd Abwera uznała, że to z nim głównie nawiąże kontakty. I te kontakty skutkowały także tym, że postanowiono stworzyć oddział złożony z Ukraińców, który walczyłby z Sowietami w szeregach Wehrmachtu. Gdzieś tam w okolicach marca 1941 roku Canaris, czyli szef Abwery, polecił Erwinowi Lachhausenowi podjęcie działań związanych ze stworzeniem takiej jednostki. Lachhausen był szefem tego departamentu drugiego Abwery, czyli dywersja i sabotaż. Tym się zajmowali. No i jednym z elementów miało być stworzenie właśnie jednostki. I został nawiązany kontakt ze strukturami OUN-B, konkretnie z wspomnianym przez nas Mykołą Łebedem, który był takim, można powiedzieć, referentem do spraw organizacyjnych i mobilizacyjnych po stronie ukraińskiej. Z nim jeszcze współpracował Aleksander Łódzki, późniejszy szef UNS-u na terenie Karpat, czyli tej struktury poprzedzającej UPA na terenie Galicji Wschodniej. Został potem aresztowany i skazany na karę śmierci i stracony przez Sowietów. I drugim takim działaczem, który brał udział w tym procederze, był Jurij Łopatyński, a więc rozmówca kapitana Mariana Gołębieskiego z 2 maja 1945 roku w przysiłku Żar, a więc miejsca, gdzie podpisane zostało porozumienie, prawda, pomiędzy polskim podziemiem, czyli delegaturą sił zbrojnych, a ukraińską powstańczą armią. W każdym razie ta trójka była ludźmi, którzy wyselekcjonowali tych Ukraińców, którzy chcieli służyć, czy mieli służyć w tej jednostce. Po stronie niemieckiej to był major Stolce, zastępca Lachhausena, a później szef Abwerstelle Krakau, czyli szef placówki Abwery w Krakowie. On właśnie bezpośrednio już zajmował się kwestią dotyczącą wysegregowania tych ludzi, którzy w batalionie Nachtigall mieli służyć.
A ilu
Dukli
było?
350.
Mundury jakie mieli?
Niemieckie.
Mundury jakieś naszywki mieli ukraińskie?
Mieli tutaj tutaj na pagonach, potem jak wkraczali, taką niewielką 4-centymetrową żółto-niebieską kokardę, naszywkę, jakby to nie nazwać. I to był jedyny element, który wskazywał na to, że jest to jednostka złożona z Ukraińców. Okay. Nie było tam, bo to jest też takie przekłamanie bardzo często funkcjonujące, szczególnie wśród historyków ukraińskich. Jednostka była złożona z Ukraińców, ale oni byli tam tylko i wyłącznie żołnierzami. Dowódcą jednostki był porucznik Harsner, który znany z Przełęczy Jabłonkowskiej, jeżeli widzowie się interesują, to na pewno będą pamiętali to nazwisko.
Tak. Był dywersja w 1939.
Tak jest.
Poczekaj, ale Arek, bo ty mówisz, że dowodzili Niemcy, tak. Ale powszechne przekonanie jest takie, że dowódcą batalionu Nachtigall był Szuchewicz, jeden z głównych ideologów i działaczy OUN.
Tak, bo tutaj panuje taka rozbieżność pomiędzy, że tak powiem, tym, co było od strony faktograficzno-dokumentacyjnej, a tym, co uważali Ukraińcy. Być może w przestrzeni batalionu Ukraińcy, którzy tam służyli, uważali Szuchewicza za swojego dowódcę. Natomiast z punktu widzenia hierarchii, no i tych wszystkich elementów, które są powszechne, dowódcą batalionu był Niemiec, dowódcami kompanii też byli Niemcy. Tam nie było żadnych dowódców ukraińskich.
Czyli on był słupem.
Tak, tak, tak.
Formalnie tylko, a w rzeczywistości była to... Okej,
okay, bo to była też trzeba pamiętać, to była jednostka Wehrmachtu. Oni tak nie przyznawali nikomu patentu oficerskiego, no bo przyszedł i go skierowała tam jakaś organizacja. Przecież on nie miał nawet żadnego oficerskiego przeszkolenia, bo w przypadku tego drugiego batalionu, na przykład Roland...
No tak, właśnie, bo były dwa bataliony, tak. Nachtigall i Roland. Ale wiesz co, to co mnie intryguje w tej całej sprawie, to do tej pory pokazujesz nam, jaka była taka kalkulacja, powiedziałbym, geopolityczna strony ukraińskiej. No to znaczy jest... No, dwóch wrogów, tak, umownie mówiąc, Polska i Związek Sowiecki, te kraje w ich optyce okupują Ukrainę, w związku z tym trzeba się sprzymierzyć z kimś, kto jest
zainteresowany
upadkiem tych dwóch krajów. Tak. Tak? No i Niemcy są jedyną możliwą opcją, dokładnie. Powiedzmy to szczerze. No, Ameryka, bo niektórzy zarzucają Ukraińcom, dlaczego się sprzymierzyliście z Ameryką? No Ameryka akurat takiego programu nie miała, wprost przeciwnie. No,
z Chinami się też nie sprzymierzyli.
Ale do czego zmierzam? Z Chinami też się nie sprzymierzyli, ani z innymi krajami. Ale, uwaga, czy... Temat takiej geopolitycznej, chłodnej kalkulacji realistycznej wyczerpuje problem kolaboracji ukraińsko-niemieckiej, bo nie ma co ukrywać, że w momencie, kiedy UWO zaczęło się przeistaczać w organizację ukraińskich nacjonalistów, a apogeum tego było właśnie podczas II wojny światowej, OUN i cały ten obóz no, stał się obozem faszyzującym, takiego bym użył określenia, tak? Nie tylko była bliskość geopolityczna między ukraińskimi nacjonalistami, ale również ideologiczna z III Rzeszą. Oni byli chyba zapatrzeni i w Mussoliniego, i w Hitlera, i w ten taki agresywny szowinizm. Mieli bardzo chyba podobną ideologię. Odwołam się do tego słynnego dekalogu ukraińskiego nacjonalisty. Czy ty widzisz też taką możliwość, że ta opcja na Niemcy wypływała nie tylko z kalkulacji geopolitycznych, ale właśnie również z bliskości ideologicznej OUN, który coraz bardziej się faszyzował z narodowym socjalizmem i NSDAP.
No, ja jednak uważam, że kwestie tylko i wyłącznie geopolityczne zadecydowały o tym. Oczywiście, to było zresztą powszechne. Wszystkie te struktury, powiedzmy sobie, narodowe, narodowo-radykalne w latach 30. ulegały procesowi faszyzacji, zafascynowania się faszyzmem, głównie włoskim, ale także elementy ideologii narodowo-socjalistycznej, szczególnie w kontekście antysemickim, miały swoje znaczenie i zaczęły, że tak powiem, być akceptowane, przyjmowane, aprobowane w przestrzeni właśnie takich struktur jak OUN, takich struktur jak Ustasze, takich struktur jak, powiedzmy sobie, LAW litewski i tak dalej, i tak dalej.
No to już dodajmy do tego tak, Żelazna Gwardia w Rumunii, tak. Strzałokrzyżowcy na Węgrzech, wspomniani przez ciebie Ustasze w Chorwacji. Nawet zachodnia Europa by nie była od tego wolna, ruch reksistowski i Leon de Grel w Belgii. No w związku z tym można powiedzieć, tak jak zacząłeś tą rozmowę, że no, Ameryki nie odkryli OUN-owcy. No były, każdy miał swój OUN, prawda?
Dokładnie tak.
Chociaż oczywiście nie każdy taka organizacja dokonała tak potwornego ludobójstwa, jak dokonała OUN później na Polakach, na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, ale oczywiście to jest inna
historia. A tutaj chcę tylko zwrócić uwagę na to, że to, co świadczy o tym, że oni w zasadzie tylko i wyłącznie kalkulacjami geopolitycznymi się kierowali. Te świadczą o tym wydarzenia, które się rozegrały po ogłoszeniu aktu restytucji państwa ukraińskiego 30 czerwca.
Poczekaj, okej, ale po drodze mamy jeszcze moment wkroczenia do Lwowa. Więc mamy te dwa bataliony, Nachtigal i Roland. Nachtigal wkracza do Lwowa. Z tego co pamiętam, to jest koniec czerwca 30 czerwca 41 roku, więc szybko poszło, po 8 dniach od rozpoczęcia operacji Barbarossa. No i dochodzi, co jest jednym z, jakby powiedziałbym, mocnym elementem w materiale dowodowym na jednak bliskość ideologiczną OUN z NSDAP, do potwornego, strasznego pogromu Żydów lwowskich. Dzieją się rzeczy straszne. Ludzie są, wiesz, bici, zabijani. Jaka była rola batalionu Nachtigal, żołnierzy tej formacji w tym straszliwym, koszmarnym, potwornym i zbrodniczym pogromie?
To ja jeszcze powiem wcześniej a propos batalionu Nachtigal, żeby to też było jasno zrozumiałe i żeby to wybrzmiało. Ta jednostka nie była jednostką samodzielną, choć jako taką ją początkowo planowano. To się nazywało albo Sondergruppe, albo Gruppe Nachtigal, albo Sonderformation Nachtigal.
Formacja specjalna.
Tak jest. Ale w pewnym momencie, chyba 12 to był już czerwiec, tą jednostkę jeszcze przed inwazją na Sowiety włączono do Kampfgruppe Heinz. To była jednostka wywodząca się z pułku Lehrregiment, czyli pułku szkolnego Brandenburg, numer 800. I dowódca, czyli Friedrich Heinz, major, dowodził tam pierwszym batalionem. W tym pierwszym batalionie zostawiono mu drugą i czwartą kompanię i dołożono 350 Ukraińców i Niemców, bo trzeba pamiętać o tym, że batalion Nachtigal nie był złożony tylko z Ukraińców, ale także z Niemców, bo oprócz dowódców kompanii, dowódców plutonu, służyli tam zwykli szeregowcy niemieccy i podoficerowie. Na ogół, jeżeli kompania złożona była, powiedzmy sobie, z trzech plutonów, no to jeden pluton był właśnie niemiecki. Trzech lub czterech.
Ale po co oni tam byli, żeby pilnować tych Ukraińców?
No, byli tam przede wszystkim przydzielani, bo taki był koncept w ogóle funkcjonowania wszelakich niemieckich struktur złożonych z obcokrajowców. Czyli zasadniczy fundament stanowili ochotnicy obcokrajowi, ale w każdej, to potem też widać było w policji niemieckiej, ale oprócz tego tam służyli także właśnie żołnierze bezpośrednio już niemieckiego pochodzenia, tudzież sami Niemcy z Rzeszy. W każdym razie w kształcie Kampfgruppe Heinz, a więc nie sam batalion, tylko ta jednostka właśnie niemiecko, tak de facto ukraińska, wkraczali do Lwowa, no i oczywiście podlegali pierwszej dywizji górskiej generała Huberta Lanza. I oni wkroczyli do Lwowa, tak jak powiedziałeś, 30 czerwca 1941 roku. Niemcy byli bardzo ostrożni co do tego wkroczenia, bo tam obawiali się, że miasto będzie bronione. Wysłali po cywilnemu nawet Ukraińców z tego batalionu, żeby rozpoznali sytuację. No i oni przyszli o godzinie chyba 1.30 30 czerwca i powiedzieli, że po pierwsze, mają tam miejsce niesamowite mordy, bo od 23 czerwca 1941 roku, kiedy pierw wyszła dyrektywa, że Sowieci mają opuścić Lwów, potem okazało się, że mają jednak wrócić i że nie mają opuszczać tego miasta, doszło do rebelii OUN, bo wydawało się, że miasto jest puste, więc oni to miasto przejmą. A z kolei w więzieniach, no i doszło oczywiście, ta rebelia została stłumiona, dużo ludzi aresztowano, więzienia były przepełnione, oni tych więzień nie byli w stanie ewakuować.
Sowieci.
Co się stało? Sowieci wymordowali praktycznie tych więźniów. Tam no, jest liczba chyba 2752 ofiary w tych czterech więzieniach, które znajdowały się na terenie miasta Lwowa. A więc to, o czym powiedziałeś, ten pogrom antyżydowski, miał miejsce w sytuacji takiej, że Niemcy wkraczając do Lwowa owego 30 czerwca, bo to poza batalionem Nachtigal wkroczyły jednostki 99 i 98 pułku 1 Dywizji Górskiej, dotarli do tych miejsc, gdzie znajdowały się więzienia, no i w tych więzieniach zobaczyli te stosy trupów.
Tak, więc... a dodaj Arku, że jest czerwiec, jest bardzo gorąco. Ja muszę powiedzieć, że te zbrodnie sowieckie są jednymi z najlepiej udokumentowanych zbrodni, jeżeli chodzi o Sowietów, bo szybko po ich dokonaniu wkroczyli tam Niemcy, zrobili olbrzymią dokumentację fotograficzną, są obdukcje, mamy też olbrzymią ilość wspomnień świadków i wyglądało to strasznie, bo na tych Sowieci się spieszyli, NKWD, rozstrzelali tych ludzi w tych więziennych celach, na więziennych dziedzińcach i kiedy opuścili to, to mieszkańcy miasta razem z tymi wkraczającymi niemieckimi i ukraińskimi żołnierzami weszli na dziedzińce, na których leżały stosy rozkładających się, rozstrzelanych, zmasakrowanych, zakrwawionych trupów już w zaawansowanym stadium rozkładu. Muchy, potworny fetor. Widziałeś te zdjęcia? Kobiety sobie przystawiają chusteczki tego... jak do twarzy i rozumiem, że to stało się takim katalizatorem tego pogromu, tak?
Tak.
Sowietów nie ma, no to ukażemy Żydów za to, co się stało.
Bo w powszechnej świadomości Polaków, Litwinów, Łotyszy, Estończyków, Rumunów, Ukraińców,
no
Białorusinów
i Niemców
było to, że oczywiście społeczność żydowska była społecznością będącą swoistym beneficjentem okupacji sowieckiej. No i w jakiejś mierze oczywiście tak było, no bo jak w II Rzeczpospolitej ktoś nie mógł być, nie wiem, administratorem gdzieś, nie mógł pracować w administracji, w policji, w wojsku gdzieś tam, no to w czasach sowieckich nagle mu tą furtkę otworzono. Więc pewnie, że obserwując jak gdyby te działania, musimy mieć świadomość, że część społeczności żydowskiej skorzystała na tym, no, takim swoistym wyrównaniu praw, których nie mieli w czasach II Rzeczpospolitej, a pojawiły się one w czasach okupacji sowieckiej. No ale oczywiście koncept wiązania tych masakr tylko i wyłącznie ze społecznością żydowską jest konceptem absurdalnym, tym bardziej, że w trakcie pogromu przecież mordowano również kobiety, choć głównie mężczyzn, dzieci tam akurat nie zabijano, natomiast choć powiedzmy sobie młode kobiety pewnie się i zdarzyło, natomiast to był ten katalizator, który spowodował wybuch 30 czerwca, bo dlaczego jeszcze do tego wybuchu doszło? Dlatego, że generał Kibler, który dowodził 49. Korpusem Niemieckim, a 1. Dywizja Górska wchodziła w skład tego korpusu, jak przejeżdżał przez Lwów, poinformowany o tych zdarzeniach z więzień, kazał wyciągnąć te zwłoki na zewnątrz z tych pomieszczeń więziennych, tak żeby ludzie mogli przyjść i zidentyfikować swoich bliskich. Tam na Łąckiego na przykład w tym więzieniu został zamordowany brat Juri, Romana Szuchewicza, a więc jednego z późniejszych.
Właśnie, bo o tym nie powiedziałeś. Ofiary to byli po prostu Lwowiacy, czyli Polacy i Ukraińcy, tak?
W największym stopniu Ukraińcy, ale gdzieś Polacy stanowili około 25% ofiar które tam się znalazły.
No dobrze, to okej. To teraz mamy sytuację, w której do wyciągnięcia tych ciał używani są Żydzi, spędzani tam do tych więzień.
Bo to też była decyzja ze strony Niemców, żeby Żydów, i to było powszechnie stosowane, żeby wziąć Żydów do tego, żeby te ofiary były wyciągane i układane po prostu na podwórkach więziennych.
No dobrze, tłum narasta, rośnie wściekłość, ludzie zaczynają tych Żydów bić, no i zaczyna się te skandaliczne wydarzenia zamieniać właśnie w pogrom, kiedy wyżywana jest ta nienawiść i frustracja na ludziach, którzy nie mieli nic wspólnego oczywiście z tym mordem NKWD, bo ci NKWD-ziści zwiali po prostu ze Lwowa, ale teraz docieramy do sedna sprawy. Jaką rolę Suchewicz, jaką rolę batalion Nachtigal odegrał w tym pogromie? Bo ja spotykam się z dwoma skrajnie od siebie różnymi opiniami. Pierwsza, absolutnie nie. Nie, to był jakiś tam batiarzy lwowscy o jakiejś nie bardzo wiadomej tożsamości etnicznej. Po prostu oddolnie rzucili się, wykorzystali ten moment trochę upadku jednej władzy, wejścia drugiej, żeby tych Żydów gromić, bo chodziło tak de facto o rabunek po prostu ich mienia. A druga narracja, z którą się spotykam, od samego początku batalion Nachtigal wszedł tam z planem, żeby dokonać pogromu Żydów, żeby podlizać się Niemcom i de facto wszystko zostało odgórnie zorganizowane przez Suchewicza i również to właśnie żołnierze Nachtigal dokonali tego pogromu. Która z tych absolutnie skrajnych i sprzecznych ze sobą wersji jest prawdziwa?
No żadna. Dlatego, że jak gdyby tych organizatorów tego, czy uczestników, przepraszam, uczestników tego przedsięwzięcia było kilku. Z pewnością należała do nich strona niemiecka i to widać choćby w zapiskach dowódcy Kampfgruppe Heinz, w skład do której, przypomnę, wchodził ów batalion Nachtigal, czy jednostka Nachtigal. Heinz pisał, że policja niemiecka prowokuje do działań pogromowych, prowokuje do morderstw itd., itd. Dlaczego on to pisał? Dlatego, że Nachtigal zajął około 31 różnego rodzaju miejsc we Lwowie. Więzienia lwowskie były zajęte między innymi właśnie przez żołnierzy z batalionu Nachtigal.
Czyli to, co się tam działo, w pewnym sensie spada jednak na nich odpowiedzialność, tak? No
ale bo... w stopniu niewielkim, bo oprócz batalionu Nachtigal pojawiły się tam zaraz formacje niemieckie. Jedną z nich była Einsatzkommando 4B, która to jedna...
Komando morderców po prostu.
Tak jest. To była struktura wywodząca się z Einsatzgruppen C. Ta, o której pierwsza wspomniałem, to był oczywiście element składowy Einsatzgruppen C. Oni zaczęli prowokować właśnie do mordowania i sami mordowali tych Żydów, którzy pojawili się tam już 30 czerwca, bo ta jednostka również 30 czerwca trafiła do Lwowa i zaczęli tych Żydów mordować. Pojawiły się jednostki policyjne, 311 Batalion Policji, z Ordnungspolizei. Oni również tych Żydów na miejscu mordowali. 1 lipca, a więc apogeum tego pogromu, pojawiła się cała struktura już Einsatzgruppen C na czele z Brigadenführerem Otto Raschem. On tam na jednym z podwórzy tego, którego z więzień, już nie pamiętam, na Łąckiego czy w Brygitkach, wygłosił takie przemówienie do nich, że zobaczcie, to jest prawda, prawdziwa twarz bolszewizmu, musimy się na Żydach zemścić, bo oni stanowią element systemu bolszewickiego. I ci funkcjonariusze tych jednostek rozpoczęli między innymi właśnie egzekucję osób pochodzenia żydowskiego na obszarze więzień.
Okay, oprócz tego... Tylko jedna rzecz, muszę coś wtrącić, bo ty opowiadasz o oddziale Einsatzgruppen, który rozstrzeliwuje tych nieszczęśników, ale materiał zdjęciowy, który też jest olbrzymi, z samego pogromu pokazuje coś innego. Uciekająca pani w samej bieliźnie, a za nią gonią chłopcy jacyś nastoletni z prętami stalowymi w kaszkietach. To nie są niemieccy żołnierze, tylko jakaś ludność Lwowa.
Bo ja mówię o sytuacji, gdzie rozgrywały się zdarzenia na terenie więzień, bo tam głównie w tych wydarzeniach uczestniczyli także żołnierze batalionu Nachtigal.
Czyli oni też rozstrzeliwali?
Czy rozstrzeliwali, to tutaj takiej stuprocentowej pewności nie ma. Na pewno bili, na pewno kopali tych ludzi. No jak gdyby to podgrzanie tych nastrojów antyżydowskich również w jakiejś mierze oddziaływało na żołnierzy batalionu, którzy pełnili funkcje wartownicze, to trzeba podkreślić, na terenie tych więzień. Oni tam się nie znaleźli, tak jak tam się mówi, że przepustki brali członkowie batalionu, którzy mieszkali we Lwowie i lecieli tam do więzień, żeby bić i mordować tych Żydów. Nie, oni tam spełniali funkcje po prostu także wartownicze, aż do 2 lipca 1941 roku, kiedy zostali zastąpieni całkowicie przez jednostki niemieckie. Więc oni tam fizycznie byli. A to, o czym ty mówisz, to są zdarzenia, które miały miejsce na terenie miasta. Bo Żydzi byli przywożeni do tych więzień, żeby wyciągali te zwłoki przez funkcjonariuszy policji, głównie ukraińskiej. Ta policja ad hoc była tworzona z działaczy OUN. Rawłyk był między innymi tym, który tą policję tworzył i ona była tworzona 30, głównie ołunowcy Byli funkcjonariusze policji, co ciekawe, milicji sowieckiej, również w skład tej policji weszli.
No nie dziwi mnie to.
Tak, i oni oczywiście się chcieli wykazać. No bo wiadomo, byli sowiecki zdrajcami, którzy działali w trakcie sowieckiej okupacji, więc chcieli się wykazać, że są dobrymi Ukraińcami. A dobry Ukrainiec to taki, który bije teraz Żyda w nowej, że tak powiem, rzeczywistości politycznej. No więc ci ludzie wyżywali się na cywilach żydowskich. No i oczywiście ten tłum, który raz był przekonany o tym, że Żydzi odpowiadają za okupację, prawda, i tak dalej, no a te informacje, które trafiały z więzień, no przecież tysiące ludzi potraciło tam najbliższych. Więc oni też reagowali w ten negatywny sposób, wyżywając się na tych nieszczęsnych Żydach, uznając ich za odpowiedzialnych za mordy, które zostały popełnione w tych więzieniach.
Plus motyw rabunkowy, no bo pierzyny kradli, gary i wszystko, co tam można było z tych domów wynieść. Ale powiedz mi jeszcze, zanim przejdziemy do już politycznego aspektu tego wszystkiego, co się stało, kto dokonywał tego pogromu na mieście? Czy to byli Ukraińcy,
tak,
czy Polacy?
No, Polacy oczywiście też są tam wymieniani jako współuczestniczący w tym, jeśli chodzi o świadków, ale podobnie jak jest kwestia uczestnictwa żołnierzy batalionu Nachtigall, jest tych zeznań relatywnie niewiele. A więc jeżeli weźmiemy sobie paletę, powiedzmy sobie 100 osób wspominających, jak to wyglądało, no to wspominających o Polakach jest niewielu, czyli możemy uznać, że ta proporcja pomiędzy uczestnikami polskimi i ukraińskimi tego pogromu była, powiedzmy sobie, czy rozstrzał był duży. Niewielu Polaków i znacząca większość Ukraińców, i tak samo z batalionem Nachtigall. Większość to niemieckie formacje, które tam uczestniczyły w tych mordach i tak dalej, i w niewielkim stopniu, bo to też wynika jak gdyby z tych zeznań samych świadków i tu nie ma co ukrywać.
Pytam po prostu o to dlatego, że sam Lwów był miastem głównie polskim, tak, więc zawsze jest takie pytanie, skąd ci Ukraińcy nagle się wzięli na tych ulicach, ale wiem, że z wiosek po prostu na wieść też, o tym, że coś się dzieje, jest tumult,
tak, ale
zaczęli
trzeba
schodzić.
Pamiętać, że w czasie sowieckiej okupacji no trochę jednak ta proporcja uległa modyfikacji. Okay.
Dobrze. Arek, już przechodzimy do wielkiej polityki, ale zamknijmy jeszcze ten pożałowania godny epizod dziejów ludzkości. Ilu Żydów lwowskich zostało zamordowanych w tych dwóch?
Bo około 700. Główny dzień to oczywiście 1 lipca, mhm, i popołudnie w mniejszym stopniu 30 czerwca.
Tak, a to prawda, że oni nazwali to dniami Petlury? Że
nie, to
była,
później.
To ten drugi pogrom. Okej, bo tam była taka niby zemsta za to, że sowiecki agent żydowskiego pochodzenia w Paryżu zabił Petlurę. Chyba w 1926 roku i to była taki rodzaj zemsty tych ukraińskich nacjonalistów. To jest to wydarzenie, któremu towarzyszyło wkroczenie Ukraińców do Lwowa w 1941 roku. No ale Ukraińcy oprócz tego robili wielką politykę. Powiedz teraz, co to był rząd steczki i na czym polegała to zagranie babank Stepana Bandery i OUNB, żeby trochę postawić Niemców, czyli swoich sojuszników, ale tych silniejszych, przed faktem dokonanym. Na czym polegała ta gra?
No właśnie to, o czym żeśmy przez chwilę rozmawiali w kontekście tych ideologicznych fascynacji ze strony OUN. 30 czerwca pokazał, że jednak nie ideologiczne fascynacje, a geopolityczne chęć realizacji własnych interesów mimo wszystko ze strony ukraińskiej była głównym powodem współpracy z Niemcami. Czyli współpracujemy z Niemcami dlatego, że rozbijają Związek Sowiecki i stworzą jednocześnie na tych terenach samostyjną Ukrainę, czy pomogą nam stworzyć samostyjną Ukrainę. No, natomiast oczywiście taki był ogląd ze strony Ukraińców. I powiem szczerze, że wydawał się on racjonalny i słuszny. Był realizowany zresztą w czasie I wojny światowej.
No tak, poza tym Ukraińcom pewne złudne nadzieje zrobił Rosenberg. Bo powiedzmy też jedną ważną rzecz, Arku, żeby też zanim przejdziemy do stworzenia rządu steczki i katastrofy, jaką to się spotkało dla sprawy ukraińskiej, no to powiedzmy, że Niemcy, wbrew pewnym utartym naszym wyobrażeniom, w zasadzie do końca, nie do końca wiedzieli, co zrobić z tym Związkiem Sowieckim po jego podboju. I w samym aparacie władzy III Rzeszy ścierały się dwie koncepcje. Jedna to Rosenberga, która bardzo przypominała koncepcję Piłsudskiego według mnie, czyli rozpróć Związek Sowiecki po szwach narodowościowych. I Rosenberg był ukrainofilem I on właśnie planował zrobić Ukrainę. Jak rozmawiał z działaczami ukraińskimi, no to mówił, zrobimy wam tą Ukrainę, prawda? Hitler, moim zdaniem, na początku się do tego skłaniał, bo przecież mianował Rosenberga ministrem do spraw ziem wschodnich, Ostministerium. Więc wydawało się, że skoro będzie ministrem, to będzie realizował swój program. Ale była też druga grupa wśród niemieckich decydentów, Himmler i Hitler się do niej skłaniał i inni ci, powiedziałbym, czarny zakon, prawda? Oni mówili, po co my się mamy dzielić wschodem ze Słowianami? Nie, zrobimy tam Lebensraum, zrobimy tam terror i eksploatację ekonomiczną. I jak rozumiem, trochę Bandera i jego towarzyszy liczyli, że spełni się wizja Rosenberga, a Hitler, zachłyśnięty wielkim zwycięstwem operacji Barbarossa, powiedział, nie panowie, realizujemy program Lebensraum i Himmlera. I w tym momencie Ukraińcy ze swoją koncepcją znaleźli się na lodzie po prostu.
Znaczy, mi trudno jest powiedzieć, czy Bandera znał jak gdyby przemyślenia Rosenberga i czy on w ogóle miał z nim jakikolwiek kontakt, czy się ktokolwiek od Rosenberga z tymi przemyśleniami, z kierownictwem politycznym on dzielił. Ja nie mam takiej wiedzy, która by wskazywała, że w ogóle taki kontakt miał miejsce. Natomiast Canaris i szefostwo Abwehry bardzo, że tak powiem, oględnie w momencie nawiązywania współpracy mówili o tym, co się może ewentualnie wydarzyć, no bo oni też tej wiedzy nie posiadali. Zresztą, tak jak wspomniałeś, no sam Hitler chyba dopiero w marcu ostatecznie 1941 roku podjął decyzję, że tej Ukrainy nie będzie, że to będzie obszar w ogóle eksploatowany ekonomicznie. Wehrmacht miał się tam sam żywić. No było też wiele takich elementów związanych z tak zwaną krótką kołdrą w Niemczech. Brakowało wielu no, potrzebnych do prowadzenia tego rodzaju operacji produktów i stąd też surowców i stąd też oni jakby na to główny nacisk kładli i wiedzieli, że no, stworzenie państwa niepodległego no, nie pozwoli im na swobodne korzystanie z tych surowców gdziekolwiek, czy to na Ukrainie, czy to prawda na Białorusi, czy w państwach bałtyckich, czy powiedzmy sobie gdzieś tam na Zakaukaziu, jeśli chodzi o ropę. Więc rzeczywiście taką wizją Hitler kierował się,
eksploatacji gospodarczej tak, ale dodajmy do tego jeszcze jeden element. Hitler był zaślepiony własną ideologią. To znaczy pamiętaj, że jednak on uważał tych Ukraińców za intermenschów, tak? A Niemców za übermenschów. W związku z tym to też sprawiało, że cała koncepcja Rosenberga i to, na co liczył Bandera, czyli na jakieś satelickie państwo ukraińskie, u boku III Rzeszy, no rozbijało się też o te wszystkie rasowe, absurdalne, ideologiczne uprzedzenia Hitlera i jego otoczenia.
Pewnie w jakiejś mierze masz rację, tylko też trzeba zwrócić uwagę na to, że zobacz, jeżeli jest kwestia taka, że formuje się pogląd, że on na przykład miał jakąś taką no, antysłowiańską predylekcję, no to dobrze, no to mogę zrozumieć to w stosunku do Białorusinów, tam powiedzmy sobie Rosjan, Ukraińców, no ale to państwa bałtyckie mógłby spokojnie tworzyć, no przecież Litwini, Łotysze, Estończycy żadnymi Słowianami nie byli. Mógł tworzyć przecież również niepodległy Azerbejdżan, no przecież Azerowie też Słowianami nie są. Mógł tworzyć tam jakąś koncepcję mieć dotyczącą republik tych środkowoazjatyckich, Kirgizów, Kazachów i tak dalej. Też niczego takiego nie było, więc okazywało się, że on uznawał generalnie ten wschód jako koncept tworzenia Lebensraumu w takim rozumieniu próby cofnięcia zegara historii, tak jakby tam żadnej struktury państwowej nigdy nie było, do wiesz, Afryki pierwszej połowy XIX wieku, kiedy nie ma tam żadnych struktur i wchodzą kolonizatorzy, robią sobie co chcą, to on miał taki pomysł.
Tak, to wiesz co, to tak, uważam, że masz rację w tym sensie, że są takie słynne wypowiedzi Hitlera, które jest podawana w dwóch wersjach. Jedna to taka, że Wołga będzie naszym Gangesem, a druga, że Wołga będzie naszą Mississippi. Nieważne, co on powiedział dokładnie, ale doskonale to właśnie pokazuje. Dla niego ten wschód był taką przestrzenią kolonialną, w tym sensie był archaiczny, nie liczył się z dążeniami niepodległościowymi tych narodów i to zresztą, o czym mówiliśmy kiedyś, Arku, w historii realnej, doprowadziło do klęski III Rzeszy, bo według mnie i wiem, że taki pogląd też jest dosyć rozpowszechniony wśród części badaczy, to przyczyny polityczne spowodowały klęskę Hitlera na wschodzie i jego głupota, a nie stricte militarne. Tylko. Ale proszę cię teraz, żebyś powiedział, co to był rząd steczki i co ogłosili Ukraińcy po zajęciu tych 30 kluczowych punktów we Lwowie?
No, Bandera jeszcze przed, albo tuż po rozpoczęciu konfrontacji militarnej wysłał takie memorandum do władz niemieckich, w którym ostrzegał, że możecie wejść na Ukrainę jako sojusznicy, albo jeżeli nie stworzycie państwa ukraińskiego, wówczas będziecie potraktowani zupełnie inaczej. To była jak gdyby zapowiedź działań, które banderowcy rozpoczęli, mianowicie właśnie stworzenia rządu niepodległej Ukrainy, który restytuował jak gdyby niepodległe państwo ukraińskie.
We Lwowie.
Steczko pojawił się tam ze swoją ekipą, między innymi Rabłykiem, który później tworzył tą milicję narodową ukraińską. 30 w godzinach rannych spotkali się z metropolitą szeptyckim, podobnie jak zresztą spotkał się z nim wcześniej Szuchewicz o godzinie 4 rano, jak batalion wkroczył do Lwowa, i po rozmowie z metropolitą, tam była chyba zresztą taka kwestia, że oni na początku nie chcieli ogłosić aktu restytucji państwa ukraińskiego, żeby nie było sugestii związków z tym państwem z roku 1918, a chyba metropolita zasugerował, czy aby jednak nie należy tutaj wprowadzić pewnej modyfikacji. I rzeczywiście Steczko tą modyfikację wprowadził. I o godzinie 20 w budynku Prosvity właśnie 30 czerwca nastąpił akt ogłoszenia.
Uroczystej proklamacji niepodległości,
Tak, niepodległego państwa ukraińskiego. Wasyl Kuk chyba odczytał listę tego rządu premiera Jarosława Steczki, bo Bandera nie opuścił oczywiście z uwagi na niemiecką blokadę terenu GG.
On był w Krakowie. I dlatego
Steczko pod Krakowem w zasadzie.
I tak? Dlatego on stanął na czele rządu, tylko Steczko.
Znaczy chyba taki w ogóle był koncept od początku, żeby Steczko stanął na czele tego rządu i zobaczyć, jak Niemcy, powiedzmy sobie, zareagują. Na tym wydarzeniu w Prosvicie, w tym budynku, było dwóch niemieckich oficerów Abwehry. Jeden to był kapitan chyba Einkern, szef Abwehrstelle Kraków, a drugi to był Hans Koch. Jeden ze znanych oficerów Abwehry, choć nie tak znany jak może Theodor Oberlandner, o którym nie powiedziałem, a był też oficerem batalionu Nachtigala, potem u Adenauera ministrem do spraw wypędzonych.
Matki w PRL-u straszyły dzieci Oberlandera.
No bo sowiecka KGB stworzyła taką całą operację skierowaną przeciwko Oberlandnerowi, kiedy on pełnił tą funkcję ministerialną, że był odpowiedzialny za pogrom we Lwowie i tak dalej.
Czy za mord oficerów, profesorów lwowskich polskich też chyba mu próbowano przypisać.
To w ogóle przypisywano i mord lwowskich profesorów, i aspekt związany z Żydami. W każdym razie to była rzecz jasna prowokacja KGB, a Oberlandner nie miał z tym nic wspólnego. Nawet z tym mordem z Żydami nie wydawał nigdy żadnych poleceń. Ja myślę, że poza uczestnictwem takim, że tak powiem, autonomicznym, własnym, ci żołnierze nie otrzymali żadnych poleceń od swoich dowódców, aby w tym uczestniczyć. Ale wracając jeszcze do tego wydarzenia z 30 czerwca, rząd został ogłoszony, Niemcy byli uczestnikami, no i oczywiście Ukraińcy stwierdzili, że mogą rozpocząć już działalność tego rządu, tam wystąpili, wystosowali różnego rodzaju wezwania do uznania rządu, do różnych innych podmiotów.
Ale powiedzmy do kogo, bo cały czas ja jednak będę się upierał, że ta bliskość ideologiczna była, bo tak, wysłali depesze
do
Ustaszy, do Chorwatów, tak. Ale do generała Franco, do Hiszpanii,
tak.
No oczywiście do Niemców, ale wiesz co, no ja z tego co wiem o rządzie Steczki, jak on sobie wyobrażał na przykład funkcjonowanie Żydów, ale również Polaków w tej nowej, samostyjnej Ukrainie stworzonej tym aktem, no to byłaby taka kieszonkowa Trzecia Rzesza, nie? To takie państwo Ustaszy chorwackie, tylko że
możliwe.
Na terenie Europy tutaj środkowo-wschodniej.
Możliwe, nie chcę się tutaj jednoznacznie wypowiadać, no na pewno polską inteligencję uważał za niebezpieczną, no bo uświadomioną narodowo, mającą chęć realizacji celów narodowych na obszarach, które on uważał, że są obszarami, które będą należeć do ukraińskiej państwowości, więc pewnie uważał polską inteligencję za niebezpieczną. Jeśli chodzi o Polaków jako Polaków, to z pewnością w mniejszym stopniu. Żydów, tutaj stanowisko tak jego się zradykalizowało bardzo w czerwcu 1941 roku, bo nawet sugerował, że należy ich eksterminować i różnego rodzaju takie wypowiedzi, no dość powiedziawszy radykalne.
No powiedzmy szczerze, to podlizywali się też Niemcom swoim sojusznikom. Dobrze, a teraz gorzkie zakończenie tej historii rządu steczki. Co Hitler powiedział, jak mu powiedzieli, że Ukraińcy sobie ogłosili swój rząd i niepodległość?
A tego nie pamiętam, co powiedział. W każdym razie wiem, co się stało. Mianowicie został Bandera wezwany na rozmowę do Kunda, który był sekretarzem GG, no i tam Kunt wezwał go do cofnięcia tej deklaracji niepodległości. Bandera zrobić tego nie chciał, powiedział, że to się już wydarzyło, no i oni oczekują, że będą tutaj razem z III Rzeszą budować tą samostyjną Ukrainę, na co Kunt powiedział, że to decyduje o tym, co się będzie działo w ogóle Adolf Hitler, my jesteśmy tu zwycięzcami, Adolf Hitler jest zwycięzcą i nie macie nic do gadania, nawet bym powiedział, że wy nie jesteście żadnymi sojusznikami naszymi. No to na pewno Banderę w sposób daleko idący zdziwiło, a może nie zdziwiło, bo nie był tak do końca pewien reakcji niemieckich na ten akt restytucji państwa ukraińskiego. No summa summarum, 5 lipca zaproponowano mu przymusowy wyjazd do Berlina. Potem 9 chyba bodajże wysłano tam również steczkę. W Berlinie został umieszczony w areszcie domowym i tam sobie w tym areszcie mieszkał aż do 15 września, kiedy to po zabójstwie Ściborskiego i Seneka, dokonanym prawdopodobnie się mówi przez właśnie banderowców, Heydrich wydał polecenie masowych aresztowań kierownictwa politycznego ONB. No i tym samym Bandera z aresztu domowego trafił na Prinz Albrecht Strasse, czyli do więzienia Gestapo. No i tam przebywał do momentu deportacji do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, co prawdopodobnie nastąpiło w styczniu 1942 roku. No i tak się zakończyła się jak gdyby próba utworzenia niepodległego państwa ukraińskiego na zajętych przez Wehrmacht polskich kresach wschodnich. No a batalion Nachtigall opuścił Lwów. Brał udział w jednej konfrontacji militarnej w swojej, że tak powiem, krótkiej historii pod Winnicą. Tam zresztą w dwóch wioskach, jak wpis jednego z żołnierzy wskazuje, wymordowali Żydów. Nie wiem, jakie to tam dokładnie wioski były, ale jest taki wpis, że widzieliśmy pomordowanych Ukraińców przez bolszewików i w dwóch wioskach zemściliśmy się, prawda, mordując Żydów. Ten żołnierz to chyba, jak pamiętam, Charkiw miał na nazwisko i prowadził taki swój dziennik. No ale już 13 sierpnia nakazano powrót batalionu z frontu, no bo zdawali sobie sprawę z tego, że w batalionie straszny rajwach wybuchł po tych aresztowaniach, które miały miejsce kierownictwa politycznego, bo to przecież też nie Bandera i Steczko tylko zostali aresztowani, ale te aresztowania miały znacznie szerszy charakter. Część zresztą potem aresztowanych trafiła do KL Auschwitz, czyli do obozu koncentracyjnego, prawda, w Oświęcimiu. Trafili ostatecznie do Frankfurtu nad Odrą. Tam trafił również batalion Roll, który był tworzony i działał na południowym odcinku frontu, tam na tym terenie, gdzie działała 11. Niemiecka Armia, czyli rumuński ten odcinek, prawda, Bukowina i tak dalej. Trafili tam do Frankfurtu nad Odrą. Tam zaproponowano im, że mogą przejść do służby w Schutzmannschaftie, czyli do policji pomocniczej niemieckiej i stworzono 201 batalion z żołnierzy właśnie Nachtigallu i Rolanda. Jego dowódcą został Jewchen Pobichuszczy, jeden z Rolandowców, a wcześniej oficer kontraktowy Wojska Polskiego.
O, to ciekawe. A Szuchewicz w tym batalionie był?
Tak. I on był tam zastępcą dowódcy i dowódcą pierwszej kompanii. I tam już oni występowali rzeczywiście, posiadali stopnie oficerskie. Szuchewicz był tam hauptmanem, czyli kapitanem. Majorem był właśnie Pobichuszczy, bo on był majorem kontraktowym WP z okresu przedwojennego. No ale główną rolę odgrywał tam kapitan Wilhelm Mocha z niemieckiej Ordnungspolizei z Berlina, który został skierowany do tego batalionu. I ten batalion zakończył ten kontrakt swój w 1942 roku w grudniu. Oni stacjonowali na Białorusi, brali udział w działaniach antypartyzanckich. 49 z nich w ogóle tam zginęło, ale nie jest to do końca jasne, ale najprawdopodobniej również brali udział w działaniach skierowanych przeciwko ludności cywilnej, czyli w pacyfikacjach, tudzież działaniach antyżydowskich, ale tu mówię, takich stuprocentowych potwierdzeń nie ma. Możemy przypuszczać, generalnie wszystkie bataliony, które tam stacjonowały, tym się zajmowały, więc trudno uznać, że akurat ukraiński nie uczestniczył w tym. Batalion rozwiązano, aresztowano i osadzono na Łąckiego oficerów, ale zwolniono ich bardzo szybko. Szuchewicz w ogóle uciekł z pociągu, który przyjechał do Lwowa i on w ogóle nie został zatrzymany ani aresztowany. I zaraz potem stał się jednym z tych trzech w ramach triumviratu szefów OUN B, a następnie głównodowodzącym ukraińskiej powstańczej armii.
No tak, i tak, drodzy Państwo, skończyła się historia batalionu Nachtigal, Słowik, tak?
Słowik, tak, od chóru. Lubili śpiewać i stąd taką nazwę im tam nadano.
No dobrze. Niemcy udzielili ukraińskim nacjonalistom wówczas brutalnej lekcji realpolitik, że silny rządzi i słaby nie ma nic do powiedzenia. To spaliło na panewce. Dalsza historia ukraińskiej OUNB, bo które nas tutaj najbardziej interesowało, no to już jest oczywiście straszliwe ludobójstwo Polaków. Przypomnijmy, że wiosną 1943 roku, że w ogóle przede wszystkim Ukraińcy w tym systemie okupacyjnym niemieckim działali w ramach tej policji pomocniczej, to o tym, Arku, w jednym z naszych odcinków szeroko mówiliśmy, już nie ma tego co powtarzać. No i wiosną 1943 roku banderowcy rozpoczęli rebelię, najpierw na terenie Wołynia, ta policja wyszła z bronią do lasu, no i elementem tej rebelii wymierzonej w Niemców, tak naprawdę główne jej ostrze było wymierzone w polską ludność i to jest ten straszliwe ludobójstwo na Wołyniu i potem w Galicji Wschodniej, o którym tyle razy rozmawialiśmy w programach Historii Realnej, ale nie chciałbym zamykać tej opowieści trochę o tej opcji niemieckiej i ukraińskiej podczas II wojny światowej, nie wspominając jeszcze o dywizji Waffen-SS Galicien. Bo w momencie, w którym banderowcy prowadzą tą swoją rebelię antyniemiecką na Wołyniu, jest jeszcze drugi przecież ośrodek ukraiński, właśnie, jak rozumiem, we Lwowie, tam gdzie się rozegrały te straszliwe wydarzenia w 1941 roku i tam działają zupełnie inni działacze ukraińscy, którzy decydują się jednak pod koniec wojny podjąć jeszcze jedną próbę gry na Niemcy, prawda? I powstaje dywizja Waffen-SS Galicien. Powiedz mi, co to byli za ludzie i na co oni liczyli?
No, to był ośrodek związany z profesorem Wołodymyrem Kubijowiczem, profesorem zresztą Uniwersytetu Jagiellońskiego przed wojną. On stał na czele Ukraińskiego Komitetu Centralnego, czyli takiej struktury mającej nieco większe uprawnienia niż polska RGO.
Rada Główna Opiekuńcza.
Tak, Ronickera. No, zajmowali się tam, powiedzmy sobie, szkolnictwem, pomocą społeczną, kulturą. No, byli jak gdyby takim ośrodkiem, który próbował odbudować tą ukraińską świadomość narodową.
Tak, tylko wiesz co, jeszcze powiedzmy jedną ciekawą rzecz, że to się działo w ramach generalnego gubernatorstwa, tak. Bo jeszcze nie powiedzieliśmy takiej dla ukraińskiej strony bardzo gorzkiego zakończenia tej historii, że ta Galicja Wschodnia
1 sierpnia 1941 roku została przyłączona do GG.
No właśnie, która miała stać się tym Piemontem ukraińskim, zrobili straszny numer, im wycięli Niemcy z ich perspektywy, bo włączyli to do generalnego gubernatorstwa, czyli tak jakby do tej okupowanej Polski. I to się stało elementem włości Hansa Franka, co było potwornym upokorzeniem dla Ukraińców, ale ten komitet, o którym mówisz, no funkcjonował we Lwowie jako rodzaj takiego quasi...
W Krakowie funkcjonował, we Lwowie była struktura, która podłączyła się potem pod tą strukturę krakowską. No i Kubijowicz, a propos jeszcze tego, co powiedziałeś, tak mi się skojarzyło, że to w sumie dobrze się stało, że oni ich przyłączyli. Znaczy wtedy to wywołało bardzo negatywne reakcje ze strony Ukraińców.
No bo oni uznali, że to jest zdrada. Oddajecie Polakom... Tak. To było absurdem, no jakim Polakom? Ale oddajecie Polakom Galicję, zdrada.
No bo nie? Dla nich GG no to był obszar Polski, tak? Natomiast uważali, że Niemcy mogą się pokusić o stworzenie innej struktury w kontekście ukraińskim. No ale jak potem sobie porównamy politykę tej części Ukrainy, która została włościami, w cudzysłowie, Erycha Kocha w ramach Reichskomisariatu Ukrainy i tej polityki, którą prowadził Hans Frank, a w zasadzie na terenie dystryktu galicyjskiego Otto Wachter, to muszę przyznać, że mieli niesamowite szczęście, bo tamta polityka dawała im jednak pewne możliwości. No trochę kolaboracji, trochę tworzenia różnego rodzaju właśnie struktur, jak UCK, przecież tam w RKU to oni nic nie mieli.
I tak, byli... no, powiedzmy, że Koch, który był takim hardkorowym, powiedziałbym, narodowym socjalistą, o takim bardzo mocno lewicowym, politycznym...
Zdychnięciu tam.
Tak, no on zostawił kołchozy, prowadził straszliwy terror na tej Ukrainie Wschodniej, na Wołyniu, bo Wołyń też wszedł w skład tego komisariatu Rzeszy Ukraina. Tam były potworne pacyfikacje. Ukraińców tam po prostu trzymali za twarz, zgodnie z tą logiką tych radykalnych narodowych socjalistów. No a ten system stworzony przez Wachtera w Lwowie, w Galicji, no był taki, powiedziałbym, liberalny dosyć, prawda?
Oczywiście, że tak.
Mieli, co zresztą wywoływało frustrację Polaków, bo Polacy czuli się obywatelami drugiej kategorii, a Ukraińcy pierwszej. Oczywiście dużo w tym też było, powiedzmy szczerze, logiki. No bo Niemcy się opierali na tej stronie, która była silniejsza tam, no bo było więcej tych Ukraińców.
Ale to nawet też nie chodzi o to, tylko chodziło na przykład o to, że no, o ile Niemcy mieli świadomość, mimo tych wszystkich negatywnych doświadczeń związanych z Rzeszą Niemiecką, że Ukraińcy o wiele bardziej sympatycznie spoglądają w stronę Niemiec. No to Polacy w ogóle.
Tak,
bo Polakom zniszczyli państwo Niemcy, no więc tutaj nie było żadnych wątpliwości, że Polacy tutaj będą nas jakoś specjalnie fetować i z nami współpracować. A w przypadku Ukraińców, jak mieli do wyboru, no to wiadomo, że wybrali racjonalnie i słusznie akurat. Tutaj niemiecka polityka była jak najbardziej zrozumiała i oczywista.
No tak, no bo Polacy byli sojusznikami Anglików, Amerykanów i wrogów. Tak. Niemiec. W związku z tym no tu wybór na Ukraińców był absolutnie oczywisty. To jest jasne ze strony narodowych socjalistów. No dobrze. W jakich okolicznościach i kiedy powstała Waffen-SS z Galicji i po co?
28 kwietnia rozpoczął się, ogłoszono fakt zaciągu do dywizji, fakt jej utworzenia. Wcześniej Wachter wystąpił do Himmlera. Jeszcze pod koniec 1942 roku, potem ponowił to w roku 1943 na początku z taką sugestią, że moglibyśmy stworzyć dywizję tutaj właśnie złożoną z galicyjskich Ukraińców. Dywizję tak naprawdę de facto galicyjską. Himmler wyraził na to zgodę. W międzyczasie do Franka wpłynął podobny memoriał właśnie ze strony Kubijowicza. To się jak gdyby zbiegło w tym samym momencie. Ogłoszono, ostatecznie Himmler wyraził zgodę, ogłoszono fakt właśnie tego 28 kwietnia rozpoczęcia powstawania, czy procesu powstawania dywizji i ona, zaczęto tam tych ochotników rejestrować, zgłosiło się bardzo dużo chętnych, a ponieważ dywizja średnio 20 tysięcy liczy, no więc nadwyżkę chętnych skierowano do jednostek niezwiązanych z dywizją, wbrew temu, co pisze się w ostatnim publikatorze tych relacji polsko-żydowskich, gdzie tam autor formułuje expressis verbis tezę, że pułki policyjne, czy czwarty pułk policyjny był pod oddziałem 14 Dywizji Galicyjskiej. Nic takiego nie miało miejsca. To były osobne jednostki podległe pod Ordnungspolizei, czyli policję porządkową i z Waffen-SS nie były związane.
Wyjaśnijmy, dlaczego to jest ważne, bo ten czwarty pułk policyjny stworzony z ochotników do Waffen-SS, którzy się nie załapali do tej dywizji, spacyfikował Hutę Pieniacką.
No drugi batalion dokładnie
tak,
tej
jednostki. I oni wymordowali po prostu Polaków. Tak, tak. I przez galimatia z tych wszystkich jednostek powstaje taka legenda, że to Waffen-SS Galicien spacyfikowała Hutę Pieniacką, a to był po prostu ten pułk. No dobrze, wiesz co, cała ta historia tej dywizji jest dla mnie taką trochę nadal gorzką lekcją i pokazaniem, jak Niemcy nie wyciągali wniosków z własnych błędów. Bo zobacz, Po co oni to zrobili? No zrobili to oczywiście po to i poszli na ustępstwa, bo brakowało im mięsa armatniego, tak? Ludzi. Przegrywali wojnę. I nawet stojąc nad przepaścią, nie mogło im przejść przez gardło zrobić Waffen SS Ukrainien, czy tam jak nie wiem,
znaczy,
tylko...
Potem...
Tak, no potem tak, ale...
Zaczęli od, tak jak mówisz, galicyjskich, że to była galicyjska jednostka, potem ukraińsze Eins było wpisane w tą przestrzeń, ale to już była chyba druga połowa 1944 roku, a więc po Brodach, tak. Po bitwie pod Brodami, gdzie dywizja została rozbita w tym kotle pod Brodami, ona potem się reorganizowała w Świętoszowie w Neuhammer i potem trafiła do powstania słowackiego Kampfgruppe Wildner i Wittermeier, to były dwie grupy bojowe właśnie złożone z żołnierzy dywizji, które powstanie zwalczały i później w lutym 1945 roku przerzucono ich na Słowenię i tam zwalczali komunistyczną partyzantkę titowską w Słowenii. No i zakończyli tą wojnę gdzieś tam, prawda, w Austrii, jeszcze walcząc w kwietniu, ponosząc zresztą olbrzymie straty w kwietniu 1945 roku, no ale dywizja rzeczywiście zakończyła działania wojenne. No i na szczęście w związku z tym, że nie podlegali jałtańskim porozumieniom o deportacji, bo nie byli obywatelami Związku Sowieckiego przed 1 września.
Byli polskimi obywatelami.
Tak, no to nie zostali przekazani w ręce Sowietów, a więc...
Tak, legenda głosi, że się wstawił za nimi Anders i papież Pius XII. Jak to tam było, to...
No nie ma dokumentów.
Nie ma dokumentów, ale taka fama oczywiście jest. Argu, cała ta historia kolaboracji Ukraińców z Niemcami, czy też ukraińskiej opcji niemieckiej, jakbyśmy powiedzieli, no jest taka trochę gorzka, no bo cała ta miotanina, te wszystkie, wiesz, akty, całe te dzieje też obfitujące w straszne zbrodnie, o których mówiliśmy, na czele z ludobójstwem Polaków na Wołyniu i Galicji Wschodniej, no nic nie dały, no bo Ukraińcy przegrali całą tą rozgrywkę, znaleźli się pod okupacją sowiecką, walec sowiecki się po nich przejechał, Bandera, główny bohater, czy też antybohater naszej opowieści, został zastrzelony w Monachium, czy też takiego pistoletu, nie wiem, gazowego, otruty, tak można powiedzieć, potem przez agenta sowieckiego. No i dopiero Ukraińcy na swoją niepodległość musieli czekać jeszcze wiele, wiele lat, do roku 91, kiedy to się wszystko zrealizowało, ale już w zupełnie innej sytuacji, kiedy ten Związek Sowiecki się zawalił. I na sam koniec taka refleksja, no, że cała ta opowieść pokazuje, jak bardzo różne są doświadczenia Polaków i Ukraińców podczas II wojny światowej. Myśmy postawili na mocarstwa anglosaskie i Francję, a potem na Sowietów, oni postawili na Niemców. Jedyna rzecz, która nas i strasznie doszło do konfliktu polsko-ukraińskiego i ludobójstwa naszych rodaków na Wołyniu. Jedyna rzecz, która jest dla nas wspólna, to, że na kogoś inne konie postawiliśmy, na inne mocarstwa, ale przegraliśmy.
Tak samo żeśmy skończyli.
Przegraliśmy tak, znaczy, samo.
Może nie tak samo, w sensie,
no nie tak, że... tragicznie, no bo nie byliśmy w Związku Sowieckim,
tak,
prawda?
Tak, tak.
Mieliśmy,
no
ten PRL, no ale przegraliśmy, oni też przegrali. Jeżeli macie Państwo niedosyt po naszej rozmowie, a na pewno macie, to polecam Państwu książkę naszego dzisiejszego gościa, Bohaterowie czy Zbrodniarze, wydawnictwo Libra, książka napisana razem z Michałem Karbowiakiem, proszę bardzo. Bardzo
to mój
Państwu
syn.
Ją synem, tak? Bardzo Państwu polecam. I teraz uwaga, bardzo ważna informacja. Arek Karbowiak, tak jak Państwu mówiłem na początku, jest już również początkującym YouTuberem. Założył kanał Historia pod prąd na YouTubie, w którym, drodzy Państwo, różnorodne niepoprawne politycznie odcinki się pokazują i będą pokazywały. Jest odcinek do obejrzenia o Ukraińcach w Powstaniu Warszawskim, a więc bardzo, bardzo też kontrowersyjna kwestia. Bardzo Państwu to polecam. Także Historia pod prąd, Arkadiusz Karbowiak, bardzo polecamy kanał Arka. Arku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Myśmy rozmawiali w hotelu Klasztor Arche Wrocław, któremu bardzo dziękujemy za gościnę. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dziękuję, że jesteście z nami. Dziękuję za wszystkie suby, lajki i komentarze. Dla Was, drodzy Państwo, to jest jedno kliknięcie, ale to się zamienia w setki, tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy kliknięć. Algorytmy to liczą i siła Historii Realnej wzrasta. Tak działają niezależne media XXI wieku, że ich pozycje buduje społeczność wokół nich skupiona, czyli widzowie. Dlatego bardzo dziękuję za całe wsparcie i zachęcam do dołączenia do grona patronów na Patronite i na YouTubie. Wsparcie, które dostajemy od naszych patronów, pozwala nam przygotowywać takie odcinki jak dzisiejszy, czyli nagrywane w plenerze dzisiaj we Wrocławiu, ale również pozwala nam zachować niezależność i nie musimy się autocenzurować, przejmować problemami, z którymi borykają pojawiają się kanały niezależne, które poruszają niepoprawnie polityczne sprawy. Także bardzo, bardzo dziękuję naszym patronom. Działamy dla Was i dzięki Wam. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, w której kupicie oczywiście między innymi książkę Arka Karbowiaka. Zapraszam Państwa również do sprawdzenia strony internetowej cateringu Pomelo, który jest naszym partnerem strategicznym. Wszystkie szczegóły o rabatach w opisie pod tym filmem. Pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.